Lekcja trzecia. 17 lipca. Korzenie niepokoju. Sobota po południu. 10 lipca. Tekst pamięciowy. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. List Jakuba 3, 16. Osiki to piękne liściaste drzewa osiągające od 15 do 30 metrów wysokości. Rosną dobrze w chłodnym klimacie, w którym lato bywa niegorące. Z ich drewna robi się meble, zapałki i papier. Jelenie i inne roślinożerne zwierzęta często zjadają młode osiki podczas ciężkich zim, gdyż kora osikowa zawiera cenne składniki odżywcze. Osiki potrzebują dużo słońca i rosną bez przerwy, nawet zimą, co czyni je ważnym źródłem pokarmu dla wielu różnych zwierząt. Jednak osiki słyną głównie z tego, iż posiadają najbardziej rozległy system korzeniowy ze wszystkich roślin. Ich korzenie rozchodzą się daleko pod ziemią, tworząc swego rodzaju kolonię, która rozszerza się dość szybko, obejmując duże tereny. Pojedyncza osika dożywa 150 lat, ale jej system korzeniowy może istnieć tysiące lat. W lekcji tego tygodnia zwrócimy uwagę na korzenie naszego niepokoju. Wiele rzeczy może powstrzymywać nas od znalezienia prawdziwego odpoczynku w Jezusie. Niektóre z nich są oczywiste i nie wymagają większego zastanowienia. Inne mogą być mniej oczywiste dla nas, podobnie jak rozległy system korzeniowy osiki ukryty pod ziemią. Nie zawsze jesteśmy świadomi źródła naszych postaw i działań, które oddzielają nas od Zbawiciela. Niedziela, 11 lipca. Jezus wprowadza podział. Mało kto lubi konflikty. Tęsknimy za zgodą i pokojem. Prowadzimy nawet specjalne wykłady poświęcone wprowadzaniu pokoju i rozwiązywaniu konfliktów w naszych zborach i instytucjach. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 10, 34-39. Co Jezus miał na myśli, gdy powiedział, że nie przyszedł przynieść pokój, ale miecz? Co to znaczy? Zważywszy na to, że Jezus jest księciem pokoju, zobacz Księga Izajasza 9, 5. Ewangelia Mateusza 10, 34-39. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię, nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką, i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien, i kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Księga Izajasza 9, 5. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go, cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Oświadczenie Jezusa w Ewangelii Mateusza 10, 34-39 jest zdumiewająco przeciwne wewnętrznemu przekonaniu intuicji. Zbawiciel, który przyszedł na świat jako bezradne niemowlę, zamiast być potężnym królem otoczonym przez silną gwardię, który głosił miłość zarówno do bliźnich, jak i nieprzyjaciół, teraz mówi swoim wyznawcom, że przyniósł podziały i nieprzyjaźń. Jego uczniowie i inni słuchacze mogli się wtedy zastanawiać, jak to możliwe? Ewangelia Mateusza 10, 35-39 dotyczy tego, po czyjej stronie jesteśmy i komu jesteśmy wierni. Powołując się na Księgę Micheasza 7, 6 Jezus wezwał swoich słuchaczy, by dokonali wyboru z myślą o wieczności. Dziecko powinno miłować i czcić rodziców. Wymagało tego prawo mojżeszowe dane przez samego Boga. Jednak miłość i cześć dla rodziców nie może stać ponad poświęceniem się Jezusowi, więc czasami konieczna jest trudna decyzja. Rodzice powinni miłować dzieci i troszczyć się o nie. Jednak miłość do dziecka nie może być ważniejsza niż poświęcenie się Jezusowi. Jezus przypomina nam, że to, co jest najważniejsze, musi być traktowane jako rzecz najważniejsza. Jezus wyraził ten wybór, wypowiadając trzy zdania, w których występuje słowo godzien. Godność nie jest oparta na wysokich wymaganiach moralnych ani nawet pokonaniu grzechu. Nasza godność jest oparta na więzi z Jezusem. Jesteśmy godni, gdy wybieramy Jego ponad wszystko i wszystkich, w tym naszych rodziców i nasze dzieci. Jesteśmy godni, gdy wybieramy cierpienie związane z niesieniem krzyża oraz podążanie za Jezusem. Niczego nie życzę sobie tak bardzo, jak widzieć naszą młodzież przenikniętą duchem czystej religii, która poprowadzi ich do przyjęcia krzyża i podążania za Jezusem. Idźcie naprzód, młodzi uczniowie Chrystusa, kierując się tą zasadą i będąc odziani w szaty czystości i sprawiedliwości. Wasz Zbawiciel skieruje was tam, gdzie najlepiej wykorzysta wasze talenty i gdzie będziecie najbardziej użyteczni. Czasami musimy nieść krzyż, którego nie wybieramy, a czasami sami bierzemy krzyż na siebie dobrowolnie. Tak czy inaczej, co jest kluczem do wiernego niesienia tego krzyża? Poniedziałek 12 lipca. Samolubstwo. Podobnie jak to jest w przypadku osiki i jej rozległego podziemnego systemu korzeniowego, także samolubstwo jest częścią wielkiego podziemnego systemu zwanego grzechem, który nie pozwala nam znaleźć prawdziwego odpoczynku w Jezusie. Ze wszystkich przejawów grzechu w naszym życiu samolubstwo najłatwiej się manifestuje. Większości z nas wydaje się wręcz ono czymś naturalnym jak oddychanie. Opisz problem przedstawiony w przypowieści Jezusa. Czy planowanie na przyszłość jest czymś samolubnym i jednoznacznym lekceważeniem Królestwa Bożego? Jeśli nie albo nie zawsze, to przed czym Jezus nas ostrzega? Przeczytaj Ewangelia Łukasza 12:13-21. I rzekł ktoś z tłumu do niego: Nauczycielu, powiedz bratu memu, aby się ze mną podzielił dziedzictwem. A on mu rzekł: Człowieku, któż mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą nad wami? Powiedział też do nich: Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. I powiedział im podobieństwo: pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło. I rozważał w sobie: co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich? I rzekł: uczynię tak, zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje, i powiem do duszy swojej: duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat, odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg: głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. Ta przypowieść występuje tylko w Ewangelii Łukasza i została przedstawiona w odpowiedzi na anonimowe pytanie, które dobiegło z tłumu. Będąc poproszony o wpłynięcie na sprawę dziedziczenia majątku, Jezus odrzucił swoją rolę jako sędziego między braćmi. Zamiast tego wskazał większy problem – samolubstwo. Sięgnął głębiej, by ukazać korzenie naszych złych działań. Pomyśl o tym, jak wyraża się samolubstwo w twoim życiu. Jak samolubstwo wpływa na naszą więź z Bogiem, rodziną, współwyznawcami, sąsiadami i współpracownikami. Jaki klucz do pokonania samolubstwa został wskazany w list do Filipian 2:5-8? Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Skupiając się wyłącznie na swoich własnych potrzebach i pragnieniach, nieznany bogacz z przypowieści Jezusa zapomniał wziąć pod uwagę niewidzialnej niebiańskiej rzeczywistości. Pragnienie posiadania coraz więcej nie jest podstawową zasadą Królestwa Bożego. Paweł oferuje nam raczej wgląd w to, co motywowało Jezusa, gdy postanowił wziąć na siebie naszą karę. List do Filipian 2:5-8 to wzorzec niesamolubności, pokory i miłości. Jeśli miłość do Boga i bliźnich nie kieruje naszymi wyborami i sprawami najważniejszymi dla nas, będziemy budować więcej spichlerzy dla siebie i coraz mniej dbać o skarb w niebie. Dlaczego tak łatwo jest uwikłać się w pożądanie bogactwa i materializm? Choć potrzebujemy pieniędzy, by żyć, dlaczego wydaje się, iż bez względu na to, ile posiadamy, to zawsze chcemy mieć więcej? Wtorek 13 lipca. Ambicja. Studiowanie ostatniego tygodnia życia Jezusa przed Jego ukrzyżowaniem zawsze jest źródłem wsparcia i natchnienia. Oferuje także wgląd w to, jak niepokój i ambicja sprawiają, że ludzie czynią i mówią nie to, co powinni. Przeczytaj Ewangelia Łukasza 22:14-30 i pomyśl, co czuł Jezus, gdy słyszał, jak Jego uczniowie spierali się podczas świątecznej wieczerzy o to, który z nich jest najważniejszy. Zobacz Ewangelia Łukasza 22:24. Dlaczego uczniowie nie rozumieli, w jak ważnych wydarzeniach uczestniczą, a zamiast tego zabiegali o ludzką wielkość? Ewangelia Łukasza 22:14-30. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nim. I rzekł do nich: gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką, powiadam wam bowiem, iż nie będę jej już spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. I wziąwszy kielich, i podziękowawszy, rzekł: weźcie go i rozdzielcie między sobą, powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owocu winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. I wziąwszy chleb, i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: to jest ciało moje, które się za was daje, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich, to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Lecz oto ręka tego, który mnie wydaje, jest ze mną przy stole. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak było postanowione, ale biada temu człowiekowi, który go wydaje. A oni zaczęli wypytywać jeden drugiego, który z nich miałby to uczynić. Powstał też spór między nimi o to, kto z nich ma uchodzić za największego. On zaś rzekł do nich: królowie narodów panują nad nimi, a władcy ich są nazywani dobroczyńcami. Wy zaś nie tak, lecz kto jest największy wśród was, niech będzie jako najmniejszy, a ten, który przewodzi, niech będzie jako usługujący. Któż bowiem jest większy? Czy ten, który u stołu zasiada, czy ten, który usługuje? Czy nie ten, który u stołu zasiada? Lecz ja jestem wśród was jako ten, który usługuje. Wy zaś jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w pokuszeniach moich. A ja przekazuję wam królestwo, jak i mnie ojciec mój przekazał, abyście jedli i pili przy stole moim w królestwie moim, i zasiadali na tronach, sądząc 12 plemion Izraela. Rzadko dyskutujemy z innymi ludźmi, kto jest najważniejszy w zborze, rodzinie czy pracy. Myślimy o tym, ale mało kto mówi publicznie na ten temat. Nie po raz pierwszy dyskusja na ten temat wywiązała się wśród uczniów Jezusa. W Ewangelii Mateusza 18:1 czytamy, że uczniowie nawet postawili Jezusowi takie pytanie, nadając mu nieco oderwaną od ziemskiej rzeczywistości wymowę: kto też jest największy w Królestwie Niebios? Odpowiedź udzielona przez Jezusa obejmuje lekcję poglądową. Zbawiciel przywołał małe dziecko i postawił je pośrodku grupy. Wszyscy otworzyli szeroko oczy i unieśli brwi ze zdziwienia. Zachowanie Jezusa wymagało wyjaśnienia, więc w Ewangelii Mateusza 18:3 mówi on: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Nawrócenie jest podstawą poszukiwania prawdziwego odpoczynku w Jezusie. Musimy uznać, że potrzebujemy pomocy. Musimy sobie uświadomić, że nie możemy polegać na sobie, ale musimy polegać na Jezusie. Wówczas doświadczymy przemiany naszych wartości i pragnień. Jezus mówi swoim uczniom: ufajcie mi i polegajcie na mnie jak to dziecko. Prawdziwa wielkość to rezygnacja ze swoich praw i przyjęcie wartości Królestwa Bożego. Niestety, uczniowie Jezusa nie nauczyli się tej lekcji do czasu ostatniej wieczerzy. Ich zawiść i właśnie zepsuły chwilę doskonałej wspólnoty, która nigdy więcej miała się nie powtórzyć. A stało się to po latach ich przebywania z Jezusem, udziału w Jego służbie i słuchania Jego nauk. Oto jak zepsute jest ludzkie serce. Z drugiej strony łaska Boża jest dla nas zawsze dostępna i mimo żałosnych sporów wśród swoich uczniów Jezus nie zrezygnował z nich. Dlaczego rozmyślanie o ofierze Jezusa jest mocnym lekiem przeciwko pragnieniu wywyższania się, które jest właściwe naszej upadłej naturze i któremu tak łatwo ulegamy? Środa, 14 lipca. Obłuda. Obłudnik to ktoś, kto udaje, chce wyglądać na kogoś, kim nie jest. Słowo to zostało użyte 7 razy w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza w publicznej naganie udzielonej dla uczonych w piśmie i faryzeuszów, którzy uchodzili za religijnych przywódców ówczesnego Izraela. Zobacz Ewangelia Mateusza 23:13-15, 23:25-27, 29. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie królestwo niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że pożeracie domy wdów i to pod pokrywką długich modlitw, dlatego otrzymacie surowszy wyrok. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem piekła dwakroć gorszym niż wy sami. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru, i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie, sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności, te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że oczyszczacie z zewnątrz kielich i misę, wewnątrz zaś są one pełne łupiestwa i pożądliwości. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelakiej nieczystości. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że budujecie grobowce prorokom i zdobicie nagrobki sprawiedliwych. Ewangelie ukazują nam Jezusa oferującego łaskę i przebaczenie cudzołożnikom, poborcom podatkowym, prostytutkom, a nawet mordercom, ale bezlitośnie potępiającego obłudę. Zobacz liczne podobne odniesienia w Ewangelii Mateusza 6:2-5:16. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy, szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ewangelia Mateusza 7:5. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć dźbło z oka brata swego. Ewangelia Mateusza 15:7-9. Obłudnicy. Dobrze prorokował o was Izajasz w słowach: lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Ewangelia Mateusza 22:18. A Jezus, poznawszy ich złośliwość, rzekł: czemu mnie kusicie, obłudnicy? Przeczytaj Ewangelia Mateusza 23:1-13 i wymień 4 główne cechy obłudników wspomniane przez Jezusa. Ewangelia Mateusza 23:1-13. Wtedy Jezus przemówił do ludu i do uczniów swoich tymi słowy: na mównicy Mojżeszowej zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie, mówią bowiem, ale nie czynią. bo wiążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzkie, ale sami nawet palcem swoim nie chcą ich ruszyć. A wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. Poszerzają bowiem swoje rzemyki modlitewne i wydłużają frędzle szat swoich. Lubią też pierwsze miejsce na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach, i pozdrowienia na rynkach, i tytułowanie ich przez ludzi, rabbi. Ale wy nie pozwalajcie się nazywać rabbi, bo jeden tylko jest nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest ojciec wasz, ten w niebie. Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus. Kto zaś jest największy pośród was, niech będzie sługą waszym, a kto się będzie wywyższał, będzie poniżony, a kto się będzie poniżał, będzie wywyższony. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie królestwo niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą. Jezus wskazał cztery cechy uczonych w piśmie i faryzeuszów. Wśród wyznawców religii żydowskiej w czasach Chrystusa faryzeusze stanowili konserwatywną prawicę. Podkreślali znaczenie spisanego i ustnego prawa oraz obrzędowej czystości. Z drugiej strony religijnej wspólnoty znajdowali się saduceusze, do których należeli najzamożniejsi przywódcy żydowscy, w tym także najwyższa grupa kapłańska. Byli to ludzie w znacznym stopniu zhellenizowani, mówili po grecku i studiowali grecką filozofię. Nie wierzyli w sąd ostateczny ani życie wieczne. Możemy ich nazwać liberalną lewicą. Obie grupy religijne składały się w zasadzie z obłudników. Według Jezusa jesteśmy obłudnikami, gdy nasze słowa nie zgadzają się z naszymi czynami, gdy czynimy religię trudniejszą dla innych, a wobec siebie stosujemy niższe wymagania, gdy liczymy na uznanie ludzi za naszą religijność oraz gdy domagamy się szacunku i uznania, które należą się wyłącznie naszemu niebiańskiemu Ojcu. Mimo że jego słowa były ostre i dotknęły istoty rzeczy, to jednak Jezus odnosił się do obłudników z miłością i troską, choć gardził ich obłudą. Boska litość malowała się na twarzy Syna Bożego, gdy rzucał pełne tęsknoty spojrzenia na świątynię, a potem na słuchaczy. Głębokim, serdecznym i wzruszonym głosem, wśród gorzkich łez, zawołał: Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i które kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posyłani, ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Ewangelia Mateusza 23:37. Dlaczego nie trzeba być przywódcą religijnym, by być winnym obłudy, jaką potępił Jezus? Jak możemy się nauczyć dostrzegać obłudę w sobie i pozbywać się jej? Czwartek, 15 lipca. Wykorzenienie niepokoju. Przeczytaj Ewangelia Jana 14:1-6. Co możemy zrobić w naszym niepokoju, by nasze serce się nie trwożyło? Co jest kluczem do pokonania podziałów, samolubstwa, złej ambicji i obłudy oraz do znalezienia prawdziwego odpoczynku? Ewangelia Jana 14:1-6. Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań, gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem, i wy byli. I dokąd ja idę, wiecie, i drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Pokonanie niepokoju zawsze zaczyna się od Jezusa. On jest drogą, prawdą i życiem. On zna właściwy kierunek, gdy wędrujemy bez celu po pustyni naszego świata nasyconego środkami masowego przekazu. Jako boski prawodawca jest on uosobioną prawdą, a jego duch prowadzi nas ku wszelkiej prawdzie. Zobacz Ewangelia Jana 16:13. Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. Gdy jesteśmy zranieni, zmęczeni, wyczerpani, chorzy i zniechęceni, on jest życiem, i to nie byle jakim życiem. On obiecuje nam życie w obfitości. Zobacz Ewangelia Jana 10:10. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. To obejmuje nasz wieczny dom i wieczne życie, ale także nową jakość życia tu i teraz. Stwórca z pewnością jest w stanie obdarzyć nas ponad miarę nawet w doczesności. Niech się nie trwoży serce wasze. Ewangelia Jana 14:1. Oto zaproszenie do życia w oczekiwaniu wszystkiego, co najlepsze. Gdy jesteśmy przygnębieni, on może nas podnieść na duchu. Gdy zmagamy się z ciemnością i grzechem, on nie tylko rozpoczyna, ale także dokańcza w nas swoje dobre dzieło. Bez względu na to, jak źle się dzieje na świecie, a dzieje się naprawdę źle, polegajmy na obietnicy danej nam w Jezusie. On przygotowuje miejsce dla nas, miejsce, gdzie nasz ból, niepokój i cierpienie na zawsze odejdą w zapomnienie. Taką nadzieję otrzymaliśmy w Jezusie Chrystusie. Jest ona oferowana każdemu człowiekowi, bez względu na to, kim jesteśmy, skąd pochodzimy i jakie było nasze dotychczasowe życie. Jednak musimy przyjść do Boga bez względu na nasze słabości, urazy, kruchość i upadły stan, wiedząc, że On przyjmuje nas wbrew wszystkiemu. Na tym właśnie polega łaska, a my musimy uwierzyć, że ją otrzymaliśmy, jeśli prosimy o nią z wiarą. Przeczytaj Księga Jeremiasza 3:22. Co Bóg nakazuje nam uczynić i co czyni następnie w odpowiedzi na to? Księga Jeremiasza 3:22. Zawróćcie, synowie odstępni, uleczę wasze odstępstwa. Oto jesteśmy, przychodzimy do ciebie, bo ty jesteś Panem, naszym Bogiem. Zastanów się nad słowami Jezusa, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem, i wy byli. Ewangelia Jana 14:3. Co mówią nam te słowa o znaczeniu obietnicy jego powtórnego przyjścia? Dlaczego obietnica ta jest szczególnie cenna dla nas, adwentystów, rozumiejących biblijną prawdę o stanie człowieka po śmierci? Piątek 16 lipca. Do dalszego studium. Nie może być rozwoju ani owocowania w życiu człowieka egocentrycznego. Jeśli przyjąłeś Chrystusa jako swego Zbawiciela, musisz zapomnieć o sobie i starać się pomagać innym. Mów o miłości Chrystusa, opowiadając o Jego dobroci. Spełniaj wszelkie obowiązki, jakie masz do wykonania. Weź sobie do serca odpowiedzialność za bliźnich i wszelkimi sposobami, jakie są ci dostępne, staraj się ratować zgubionych. Przyjmując Ducha Chrystusowego, Ducha niesamolubnej miłości i pracy dla bliźnich, będziesz wzrastał i wydawał owoc. Zalety Ducha będą dojrzewać w twoim charakterze. Twoja wiara będzie wzrastać, twoje przekonania będą się pogłębiać, a twoja miłość stanie się doskonała. Coraz bardziej będziesz odzwierciedlał podobieństwo do Chrystusa we wszystkim, co czyste, szlachetne i miłe. W pewnym sporze między członkami zboru dyskusje między zwaśnionymi stronami trwały godzinami. Nie tylko zmarnowali czas, ale słudzy Boży musieli tego wysłuchiwać, bo serca obu stron nie były poddane łasce. Gdyby pycha i samolubstwo zostały odłożone na bok, w 5 minut można byłoby dojść do porozumienia. Pytania do dyskusji. 1. Podczas pierwszej części nabożeństwa sobotniego porozmawiajcie o praktycznych sposobach pokonywania samolubstwa. Jak możecie wspierać się nawzajem, by urzeczywistniać te pomysły? 2. Ambicje nie są złe same w sobie. Jak możemy oczekiwać wielkich rzeczy od Boga, a jednocześnie nie wpadać w pułapkę niepohamowanej złej ambicji? 3. Większość z nas nie okazuje na zewnątrz złej ambicji, obłudy, egoizmu czy zawiści. Jesteśmy bardzo sprawni w pokazywaniu tego, co korzystnie o nas świadczy. Jednak, podobnie jak to jest w przypadku rozległego systemu korzeniowego osiki, chowamy wszystkie te niemiłe cechy pod powierzchnią. Jak wygląda w praktyce przemiana charakteru pod kierunkiem Ducha Świętego? Jak możemy pokonać źródło niepokoju i znaleźć prawdziwy odpoczynek w Jezusie? 4. Zastanów się nad odpowiedzią na ostatnie pytanie z czwartkowej części lekcji dotyczące znaczenia powtórnego przyjścia Chrystusa. Jaką nadzieję mielibyśmy bez tej obietnicy? Na co zdałoby się pierwsze przyjście Chrystusa i wszystko, co dotąd Chrystus dla nas uczynił, gdybyśmy wiedzieli, że zapadniemy w wieczny sen bez możliwości zmartwychwstania w dniu powtórnego przyjścia Jezusa?